Chciałbym kontynuować jeszcze ten temat związany z Królestwem Bożym i przypomnę ten werset z Ewangelii Łukasza 17, 20-21. Łukasz napisał tak, a powiedział to Chrystus. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przychodzi Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie do strzegania. Faryzeusze zapytali Pana Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo, a Jezus mówi: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, że nie będzie można Go zaobserwować. Dosłownie z greckiego Jezus powiedział: nie przychodzi Królestwo Boga do zaobserwowania, że nie można Go oczami zobaczyć. Ani nie powiedzą: oto tu jest lub tam jest. Oto bowiem Królestwo Boga wewnątrz was jest. Królestwo Boga wewnątrz was jest. Ten werset mówi o tym, że Królestwo Boże, które jest na ziemi, jest w nas, że my jesteśmy częścią Królestwa. Wszyscy ci, którzy oddali swoje serce Jezusowi, ci, którzy należą do Królestwa. To już ten werset tłumaczyłem, ale chciałbym nim zacząć, żebyśmy mieli wprowadzenie do tych kazań, które były wcześniej. I chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 werset, który dalej nam tłumaczy, jak to Królestwo działa. Królestwo Boże, które jest na ziemi, które jest w naszym sercu, jak ono działa. I ten werset 28 mówi coś takiego. Dlatego Królestwo niezachwiane przyjmując, miejmy łaskę, przez którą służylibyśmy w sposób bardzo podobający się Bogu, z pobożnością i z lękiem. Dlatego Królestwo niezachwiane przyjmując, miejmy łaskę, przez którą służylibyśmy w sposób bardzo podobający się Bogu, z pobożnością i lękiem. Ten werset mówi o tym, że mamy mieć łaskę od Boga. Paweł, który pisał list do Hebrajczyków, dla niego to jest oczywiste, że każda osoba, która odda życie Jezusowi, jest pod łaską Boga i ona powinna w naszym życiu być i działać. Że mamy mieć łaskę od Boga, czyli coś za darmo. I ta łaska, którą mamy od Boga, jest po to, abyśmy jeszcze lepiej mogli służyć i usługiwać ludziom, którzy są wokół nas, i wierzącym, i niewierzącym. I to nasze usługiwanie, ten werset mówi, ma bardzo podobać się Bogu i ma być przepełnione pobożnością i lękiem przed Bogiem, aby Boga niczym nie obrazić. Że kiedy usługujemy kogoś, to ma być to w bojaźni i z pobożnością. No i nasuwa się pytanie, jak to możliwe, aby stale mieć łaskę do tak owocnej służby wobec innych. I na to pytanie odpowiada początek tego wersetu, gdzie jest powiedziane, dlatego Królestwo niezachwiane przyjmując. Że Królestwo Boże, które przyjmujemy do naszego serca, ma być w nas niezachwiane. Czyli po pierwsze musimy otworzyć się na to Królestwo Boże w naszych sercach i je przyjąć. Ale kiedy przyjmujemy Chrystusa do serca i następuje nowo narodzenie, to już stajemy się częścią Królestwa. Także mamy przyjąć Królestwo niezachwiane w sercach. Dosłownie to słówko z greckiego można też tłumaczyć nieruchome. Że Królestwo, które jest w naszych sercach, ma być niezachwiane albo nieruchome, stałe, niewzruszone albo spokojne. To jedno słówko ma tyle znaczeń. Więc Królestwo Boga, które w nas jest, ma spowodować, że uzdrowienia będą działy się stale przez nasze ręce. Bo w wcześniejszych kazaniach mówiłem, że częścią Królestwa Bożego są cuda, znaki i uzdrowienia. Więc kiedy Paweł tutaj w liście do Hebrajczyków mówi, że Królestwo w nas ma być niezachwiane, to naturalną rzeczą powinno być tak, że kiedy modlimy się o chorych, to stale dzieją się uzdrowienia, znaki i cuda. Że to jest codzienność w życiu człowieka wierzącego. Dlatego to będzie niezachwiane, bo dzieje się to stale. I że to Królestwo stale będzie przez nas się objawiać w spokoju, bez lęku i trwogi. Że będziemy oglądali zwycięstwa Jezusa Chrystusa, czy w naszym życiu, albo w życiu innych. Dlatego Paweł mówi, że to Królestwo w nas jest stałe, jest niewzruszone. Że codziennością powinno być w naszym życiu, tak jak mówię, kiedy kładziemy ręce na kimś, kiedy się o kogoś modlimy, to, że są ciągle cuda i znaki i uzdrowienia. Że to powinno być normą w życiu człowieka wierzącego. Drugi fragment, który mówi podobne rzeczy, to jest list do Kolosan 1,13. Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze tak: który wyciągnął nas z władzy ciemności i przestawił do królestwa Syna miłości Jego. Tak dosłownie to brzmi. Który wyciągnął, chodzi o Boga, że Bóg nas wyciągnął z władzy ciemności, czyli z władzy diabła, i przestawił do królestwa swojego Syna miłości, tego Syna królestwa. Ten werset mówi jeszcze głębsze rzeczy na temat, czym królestwo w nas jest i jak ono działa. Że Bóg Ojciec, kiedy życie oddaliśmy Chrystusowi, podjęli świadomą decyzję, powiedzieliśmy, że zapraszamy Chrystusa do naszego życia i złożyliśmy życie u Jego stóp i dostąpiliśmy nowonarodzenia, i kiedy Duch Święty w nas wszedł, to Bóg Ojciec dosłownie w tym momencie wyciągnął nas z władzy ciemności. Czyli ten werset mówi o tym, że nie jesteśmy już pod władzą diabła. Możemy zerknąć sobie w ten werset. Bóg dosłownie wyciągnął nas pod władzę diabła. A władza diabła to są również choroby, porażki, bieda, różne rzeczy. To diabeł chce, żebyśmy byli zawsze chorzy, biedni, ponosili porażki i mieli ciągle lęki i depresję. Więc kiedy werset mówi o tym, że Bóg nas, Ojciec, uwolnił spod władzy ciemności, to oznacza, że jeśli jestem wolny, a byłem w czymś zniewolony, czy byłem w grzechu, czy byłem w chorobie, czy w porażkach, czy w biedzie, i werset ten mówi, że Bóg nas, Ojciec, uwolnił od tego, to znaczy, że nie muszę się już bać i lękać. Że jestem wolnym człowiekiem. Więc jeśli ktoś jest wierzący, który oddał życie Jezusowi, ale nadal w sercu ma bardzo dużą bojaźń czy trwogę, to ta osoba, mimo że jest nowonarodzona, dalej żyje tak, jakby była w więzieniu pod władzą diabła. Ale dzieje się to, zobaczcie, już z własnej woli, że siedzimy w jakiejś depresji, lęku albo trwodze, ale jest to nasz dowolny wybór. Bo werset ten mówi, że Bóg nas uwolnił. Pamiętam, że kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uczęszczałem na spotkania HSA, to jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, gdzie spotykali się studenci z różnych kościołów, również z kościoła katolickiego, protestanckich, wszystkich, to na tych spotkaniach mieliśmy bardzo gorliwą jedną dziewczynę, która bardzo była gorliwa, służyła Jezusowi i w pewnym momencie znikła. Ja sobie położyłem na sercu, żeby pójść i ją odwiedzić, i kiedy poszedłem do niej i rozmawiałem z nią 2 godziny, cytowałem jej Biblię, mówiłem jej różne rzeczy, to ona na koniec powiedziała tak: wszystko to, co mówisz, jest prawdą, ale ja nie chcę wrócić do Chrystusa. I wtedy miałem takie wrażenie, że jakby siedziała w klatce, trzymała klucz i może z tej klatki niewoli wyjść, czyli z trwogi, lęku, że nic jej się w życiu nie układa, bo tym kluczem jest Chrystus, ale ona dalej chce pozostać w tej klatce. Wtedy zrozumiałem, że moje tłumaczenie jest bezsilne, że jeśli Duch Święty nie przekona jej w sercu, to ona z własnego wyboru dalej chce być w niewoli diabła. Ten werset mówi prostą, oczywistą rzecz, że Bóg nas dosłownie wyciągnął, wyrwał z władzy diabła i dokonał tego, i dosłownie wziął nas i przestawił nas do królestwa Syna swojego, do królestwa miłości Syna Jezusa Chrystusa. Świat, w którym żyjemy, również ten mały świat w Giżycku, dzieli się na królestwo diabła, które jest pełne ciemności i które oddziaływuje na naszą psychikę nieustannie, psychikę każdego człowieka. I drugie królestwo, o którym właśnie nauczam i o którym Biblia mówi, to jest królestwo Jezusa. I to królestwo jest pełne miłości, akceptacji każdego z nas, że osoba, która wejdzie w królestwo i otworzy się na działanie Królestwa Bożego, uwierzy w to, co jest napisane w Biblii, to ma olbrzymie poczucie wartości, że jestem wartościowy w Chrystusie, że Jezus nie umarł za śmiecie na krzyżu, ale dlatego, że życie za nas oddał, to znaczy, że Mu na nas zależy. W Królestwie Jezusa Chrystusa każda osoba powinna się czuć kochana, wartościowa, a nie niedowartościowana. Także świat się dzieli na królestwo ciemności i na królestwo Jezusa Chrystusa. I aby ta potęga miłości i akceptacji Jezusa w nas działała, to musimy się poddać Jego królestwu. Musimy uwierzyć w to, co jest napisane w Słowie Bożym, że w królestwie Jezusa tak jest. Musimy pozwolić na to, żeby to królestwo zaczęło w naszym życiu działać. Nie wystarczy się nowo narodzić. To tak jak z bankiem. Nie wystarczy pójść do banku i otworzyć sobie konto. Na to konto mogą wpływać pieniądze z wypłaty, na to konto mogą wpłynąć pieniądze od kogoś z naszej rodziny, ale jeśli nigdy więcej nie pójdę do banku, żeby wybrać pieniędzy, to nigdy z tych pieniędzy nie skorzystam. To, że otworzyłem konto, nic nie oznacza. Aby korzystać z konta, muszę regularnie chodzić, używać karty. Tak samo jest z Królestwem Bożym. To, że ktoś się nowo narodził, to nie działają wszystkie obietnice automatycznie. Nie pojawia się automatycznie radość, pokój i tak dalej. Biblia mówi wyraźnie, że Bóg nas wyrwał z ciemności i przestawił nas do królestwa światłości, do królestwa Syna swego. Ale żeby to działało w nas, to musimy w to w sercem uwierzyć, zaufać temu. Niestety dzieje się często tak, że wielu wierzących ludzi, nowonarodzonych, którzy oddali swoje serce Jezusowi, czytają Biblię, chodzą do kościoła, znajdują się tak naprawdę w królestwie miłości Jezusa, ale kiedy patrzysz się na życie takich osób, to żyją w strachu i depresji. Tak jakby żyli dalej w królestwie ciemności. Człowiek znajduje się już w królestwie Jezusa, ale dalej zachowuje się i żyje tak i myśli o sobie, jakby był w królestwie diabła. Ale Biblia mówi, że tak nie powinno być. Wielu wierzących bardzo często przypomina takich nędzarzy, żyjących na pograniczu królestwa miłości Jezusa. Że powinna być królestwo Jezusa powinno w mocy działać w życiu osoby wierzącej, że powinna się tam być stale pokój, radość, poczucie wartości. Ale bardzo często jest tak, że w życiu wierzących jest zupełnie na odwrót. Tak jakby ciągle ktoś się czegoś bał i miał ciągle depresję. Dlaczego się tak dzieje? Bo żeby skorzystać z pełni królestwa miłości Jezusa, trzeba w to po prostu zwyczajnie uwierzyć. Trzeba się temu zaufać. Dosłownie poddać się pod panowanie królestwa Jezusa. Kiedy mieliśmy królów w Polsce, to nie każdy akceptował króla i zasady króla w Królestwie Polskim. Żeby móc korzystać z dobroci króla, to trzeba było być posłusznym królowi. Żeby móc korzystać z dobroci królestwa, to trzeba się poddać pod królestwo króla. Uwierzyć w to, że w królestwie króla Jezusa Chrystusa jestem już bezpieczny, bezpieczna. Że nie żyję już pod panowaniem ciemności i ciemność nie może mnie dotknąć. W pierwszym liście Jana 5,18 jest o tym mowa. W pierwszym liście Jana 5,18 czytamy tak. Wiemy, że każdy, kto się zrodził z Boga, nie grzeszy, ale który zrodził się z Boga, strzeże go, a złego nie dotyka. Nie będę całego wersetu omawiał, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na końcówkę tego wersetu, że jeśli się narodziłeś z Boga, jeśli jesteś nowonarodzonym człowiekiem, który oddał swoje serce Jezusowi, to zły, czyli diabeł, nie może ciebie już dotykać. Zły nie może ciebie już dotykać. Nie ma do tego prawa. Bo Bóg cię wyrwał z królestwa ciemności i przestawił do królestwa Jezusa Chrystusa. I teraz pytanie, czy w to wierzymy? Bo jeśli mamy to zapisane i nie złączymy się z tym wersetem zaufaniem, wiarą, to zły może się ciebie dotykać. Jeśli ktoś wchodzi w grzech, albo nie ufa, albo Biblia też mówi, że diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący, ale jest powiedziane, że chodzi wokół nas. On nie może się ciebie dotykać, chyba że sam otworzysz furtkę i go zaprosisz. Diabeł tylko wtedy może się ciebie dotknąć, jeśli jesteś nowonarodzony, jeśli mu na to pozwalasz. I w życiu wielu wierzących tak się dzieje. Więc pytanie, albo w to wierzysz, albo nie. To jest nasz świadomy wybór. Zły nie ma prawa się ciebie dotykać. Jeśli się zły ciebie dotyka, to dzieje się to poprzez grzech albo przez to, że mu świadomie na to pozwalasz. Wchodzisz w nim w konwersację, w rozmowę, słuchasz tego, co on do ciebie mówi. Ten list do Kolosan 1,13 mówi, który wyciągnął nas z władzy ciemności i przestawił do królestwa Syna miłości Jego. I słowo greckie, które tutaj jest użyte, przestawił, dosłownie usunął. Że Bóg usunął z twojego życia królestwo ciemności. Albo też to słówko się tłumaczy, oddalił od ciebie królestwo ciemności. Odprawił, przekształcił królestwo ciemności w królestwo światłości. I jeszcze inne tłumaczenie tego słówka brzmi, nakłonił do popierania. Nakłonił do popierania. A to tłumaczenie pokazuje, że masz wolną wolę. To pokazuje, że mogłeś uwierzyć w Jezusa, oddać Mu swoje serce. Bóg cię przestawił do królestwa światłości i w twoim życiu powinien być cały czas pokój, radość, wolność, brak lęków i depresji. Ale pojawia się pewien problem. Albo w to wierzysz i to popierasz, albo w to nie wierzysz i tego nie popierasz. Albo ciągle mówisz sobie, człowiek musi się czegoś bać. Człowiek czasami musi mieć depresję. Człowiek musi się czasami leczyć. Ale to jest nasz świadomy wybór. Bóg nas wyrwał, usunął królestwo ciemności. Czyli usunął narzędzia królestwa ciemności. To, przez co diabeł działał w twoim życiu. I on już nie ma prawa się ciebie dotykać i nie ma prawa działać w twoim życiu. Jeśli działa diabeł w życiu człowieka wierzącego, to tylko dlatego, że mu na to pozwalamy. Pójdźmy dalej. Pierwszy list do Koryntian 4,20 mówi coś takiego. Albowiem nie w mowie zależy Królestwo Boże, ale w mocy. To jest tłumaczenie z Nowej Gdańskiej. Pierwszy Koryntian 4,20. Inne tłumaczenie, Nowa Biblia Gdańska, mówi tak. Bowiem Królestwo Boga nie przejawia się w mowie, ale w mocy. I jeszcze inne tłumaczenie mówi, Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. Chciałbym troszeczkę, żebyśmy na tym wersecie się zastanowili, o czym tu jest mowa. Każdy z nas, powtarzam, kto oddał życie Jezusowi, już jest częścią Królestwa Bożego. Tutaj, na ziemi. Każdy z nas jest częścią Królestwa Bożego tutaj na ziemi. I ten werset mówi o tym, że Królestwo Boże nie jest sprawą słów, lecz mocy. I to słowo, które jest tu użyte jako słów, można tłumaczyć mowa albo przemówienie. Że Królestwo Boże nie zależy, nie, albo nie przejawia się, nie jest zależne od mówienia, od przemawiania, od dyskusji. Że kogoś w dyskusji przekonasz do Królestwa Bożego. Królestwo Boże, też to słówko się tłumaczy, nie zależy od opowiadania, od racji, argumentów, uzasadniania, wyjaśniania i rozumowania. Ani od intelektu, ani od rozumu. Tyle ma znaczeń to słówko. Apostoł Paweł mówi, Królestwo Boże nie zależy od dyskusji, rozumowania, intelektu itd. Ma aż tyle znaczeń. Ale mówi, lecz Królestwo Boże zależy od mocy, i to słówko greckie, które tu jest użyte, dynamis, tłumaczy się od mocy, potęgi, siły, cudów. Królestwo Boże, które jest w nas, nie jest zależne od tego, jak pięknie mówisz, jak fajnie kogoś przekonałeś w dyskusji, użyłeś masy argumentów i przekonałeś Świadka Jehowy. Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z przemawianiem. Nie zależy od mowy, od dyskusji, od twojego intelektu, od twojego wykształcenia. Paweł mówi, Królestwo Boże zależy od mocy. Od cudów, od potęgi, od siły. Ale chodzi o siłę Bożą. Także Królestwo Boże nie zależy od mowy, ale od mocy, mówi Paweł. W Starym Testamencie, w księdze Zachariasza 4:6, Bóg do Zachariasza skierował takie słowo. Oto słowo Jahwe do Zorobabela. Nie siłą zbrojną, czyli chodzi o wojsko, nie dzięki sile zbrojnej, czyli wojsku, ani mocą, i chodzi o moc ludzką, czyli wysiłki ludzkie, ale przez ducha mojego, mówi Jahwe zastępów. Bóg skierował do Zorobabela słowo odnośnie budowy świątyni i mówi: moje nawiedzenie mojego ludu nie stanie się poprzez siłę zbrojną, przez wojsko, ani nie stanie się, że ja będę polegał na waszych wysiłkach, ale duch mój tego dokona. Mój duch, moja moc. Kiedy pójdziemy sobie do listu do Rzymian, żeby lepiej zrozumieć ten 1 Koryntian 2:4, w liście do Rzymian 15 rozdział, werset 18-19 mówi tak. Apostoł Paweł mówi tak: nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa. Czyli Paweł mówi: nie będę wspominał niczego, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, ale mówi: w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa słowem, czynem, mocą, znakami, cudami, mocą Ducha Świętego. Oto od Jerozolimy i na całym obszarze, aż po Ilinię dopełniłem Ewangelii Chrystusa. I tutaj Paweł tłumaczy w liście do Rzymian, że głoszenie dobrej nowiny, zakładanie kościołów, przyprowadzanie ludzi niewierzących do Chrystusa wymienia, na czym się opiera. Co to jest głoszenie dobrej nowiny? To jest mówienie, tłumaczenie komuś, co to jest Ewangelia, czyli słowo, że czynem pokazywałem, w liście do Koryntian to tłumaczy, że chciałem być Grekiem dla Greków, Żydem dla Żydów, chciałem was pozyskać sercem, czynem, i dalej wymienia i mocą, znakami i cudami, i mocą Ducha Świętego. Że pozyskiwałem ludzi niewierzących przez uzdrowienia, wyganiania demonów, czynienia znaków i cudów. Kiedy wrócimy do tego, 1 Koryntian 2:4 mówi, to jest kolejny fragment. 1 Koryntian 2:4 mówi tak: a mowa moja i moje głoszenie nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie w mądrości ludzi, ale w mocy Boga. Ten werset mówi, co jest istotą Królestwa Bożego w nas. Jeszcze raz go przeczytam. A mowa moja, mówi apostoł Paweł, i moje głoszenie nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie w mądrości ludzi, ale w mocy Boga. No i pojawia się pytanie, czy nasza wiara ludzi wierzących w Giżycku, nasza wiara w Jezusa Chrystusa, nasze zaufanie do Jezusa Chrystusa, dzisiaj tutaj w Giżycku, czy opiera się na mocy Boga, czy opiera się na mądrości ludzkiej? Na czym my budujemy? Co Bóg dzisiaj do naszego serca mówi? Czy nasze chodzenie z Bogiem, rozszerzanie Królestwa Bożego opiera się na Jego mocy, czy na mądrym mówieniu? Czy autorytet jest dla nas, czy na przykład autorytetem jest dla nas brat lub siostra, przez których ręce Bóg uzdrawia i czyni cuda? Bo tak tutaj Paweł pisze. Paweł nas zachęca do tego, że autorytetem powinny być osoby wokół nas, przez których przejawia się moc Boża. Że widać, że jak ta osoba się pomodli, to jest uzdrowienie, że jak ta osoba się modli, to dzieją się znaki, cuda. Że automatycznie powinniśmy takie osoby uznawać za autorytet. Bo Paweł mówi, moja mowa pośród was nie opierała się na głoszeniu mądrości, ale była oparta o moc Ducha Świętego, cuda i znaki. Czy autorytetem może jest dla nas ktoś, kto ma bardzo dobre wykształcenie, jest teologiem, kto mówi, że cuda i znaki przeminęły, albo że wszystko pochodzi od diabła, jeśli za dużo jest uzdrowień i cudów, ale ktoś bardzo fajnie głosi, bardzo fajnie naucza. Kto jest dla nas autorytetem? Na czym opiera się nasze głoszenie? Czy na mądrej mowie, czy na znakach, cudach i uzdrowieniach? Ponieważ Paweł mówi, a mowa moja i moje głoszenie nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości. Czyli Paweł mówi coś takiego, moim celem, kiedy stanąłem pośród was, nie było was przekonywać mądrym nauczaniem, lecz kiedy stanąłem pośród was, to ukazałem wam Ducha Świętego i moc Ducha Świętego, abyście, kiedy wy się nawrócicie do Jezusa Chrystusa, żeby wasza wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale żeby wasza wiara oparła się o moc Boga. Także chciałbym postawić nam takie pytanie, nam wierzącym w Jezusa w Giżycku. Kto jest dla nas to autorytetem? Czy apostoł Paweł, który tutaj pisze, który mówi, że Królestwo Boże opiera się na mocy Bożej, na cudach, na uzdrowieniach? Kto jest dla nas autorytetem? Czy autorytetem jest ktoś, kto ma bardzo dobre wykształcenie? Kogo chcemy słuchać? Czy ja jako na przykład pastor powinienem naśladować Pawła i oczekiwać cudów i uzdrowień i znaków? Bo Paweł mówi, że to jest istota Królestwa Bożego, że istotą Królestwa Bożego są uzdrowienia, cuda i znaki. Czy jako pastor mam na przykład odpalić sobie internet i posłuchać bardzo mądrego nauczania jakiegoś pastora, który twierdzi, że cuda i znaki się już skończyły i przeminęły, a jak się dzieją, to są od diabła. Ale pastor bardzo fajnie w internecie naucza. Jest to bardzo składne, mądre i wszystko jest poukładane. I potrafię biblijnie udowodnić, że wszystko już przeminęło. Kogo powinienem bardziej jako pastor słuchać? Apostoła Pawła? Czy internetu, gdzie ktoś fajnie naucza? Wiecie, ja jako pastor już wybrałem i bardziej ufam temu, co pisze Paweł i Biblia. Wierzę, że Królestwo Boże opiera się na mocy Ducha Świętego, a nie opiera się na gadaniu. Nawet jeśli ktoś bardzo fajnie gada. Ale Paweł mówi, istotą Królestwa Bożego są znaki i cuda, są uzdrowienia. To uwiarygodnia kogoś, aby ktoś mógł nauczać. Zdarzyło mi się osobiście być na pewnym zjeździe pastorów Kościoła Baptystów, gdzie jeden z pastorów baptystycznych wyszedł i nauczał nas, że jeśli ktoś modli się językami, to jest, ma albo demona, albo jest chory psychiczny. Cały wykład był na ten temat. Po czym wstali moi koledzy pastorzy i pytali tego pastora bardzo znanego z Polski, pytali go wprost, czy ja mam demona, czy jestem chory psychicznie? Odpowiedz mi, bo ja modlę się językami. Na co ten pastor mu w ogóle im nie odpowiadał. Ale to, co nauczał w wykładzie, było bardzo mądre i fajnie poukładane. Natomiast apostoł Paweł mówi do nas coś takiego, ale mowa moja, moje głoszenie nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości. Czyli Paweł mówi, nie chodziło mi o to, żeby pięknie przemawiać, że można mnie słuchać godzinami, ale nic praktycznego z tego nie wynika. Lecz Paweł mówi, lecz moja mowa była ukazaniem ducha i mocy. Ukazaniem ducha i mocy, czyli uzdrowienia, wyganiania demonów, wizje, proroctwa, przepowiadanie przyszłości. Że kiedy stanąłem przed wami i głosiłem, to chciałem wam pokazać ducha mocy. I mówi, dlaczego tak było? Bo chciałem, że kiedy uwierzycie w Chrystusa, czy zaufacie Chrystusowi, to żeby wasze zaufanie opierało się nie w mądrości ludzi, w tym, że ja was przekonałem, że się nie opierało na ślicznych, ładnych kazaniach, ale opierało się na mocy Boga. Tak tutaj Paweł pisze. Pawłowi zależało na tym, żeby ludziom pokazać żywego Boga. Boga, który uzdrawia, który czyni cuda. Bo kiedy przychodzą wątpliwości do serca, a wątpliwości przychodzą do życia każdego człowieka wierzącego, kiedy przyjdzie diabeł i powie ci, nie ma Boga, Bóg nie istnieje, nic się nie dzieje, sam sobie to wymyśliłeś. Kościół, do którego chodzisz, to jest tylko religia. Słuchasz fajnego nauczania, ale mógłbyś słuchać też fajnych wykładów ateistów. Wtedy Duch Święty przypomina ci wszystkie uzdrowienia i wszystkie cuda, których sam doznałeś albo byłeś świadkiem u innych. I mówisz, diabeł, jeśli to wszystko prawda, co mówisz, to jak to możliwe, że ktoś był ślepy, a teraz widzi? Jak to możliwe, że ta osoba była głucha, a teraz słyszy? Jak to możliwe, że tyle lat chodziłem do lekarza i lekarz mi powiedział, że jest to choroba nie do wyleczenia, a pomodlono się o mnie i jestem zdrowy. O tym mówi Paweł, że kiedy budujesz na żywym Bogu, na uzdrowieniach, na mocy, to widzisz, że Bóg jest żywy, że działa. Że to nie jest tylko mowa. Bo zawsze na swojej drodze może stanąć ktoś, kto mądrym gadaniem przekonać się do czegoś, co nie jest prawdą. Zawsze trafisz na kogoś, kto jest lepiej wykształcony, kto cię bardziej przekona. List do Kolosan 28-29, może jeszcze ten jeden werset omówimy i będziemy kończyć. Kolejna taka rzecz, która mówi o Królestwie, o Jego mocy, którego my zwiastujemy, mówi apostoł Paweł, kładąc do rozumu każdemu człowiekowi i nauczając każdego człowieka w całej mądrości, aby postawić każdego człowieka jako dojrzałego w Chrystusie. Po to się właśnie trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Dosłownie działającego we mnie, że Bóg działa we mnie, mówi Paweł, w mocy. I znowu Paweł pisze o tym, że mądrość głoszenia polega na tym, że wkładamy ludziom do rozumu Ewangelię. Ale kiedy głosimy ludziom Jezusa Chrystusa, czyli dobrą nowinę i dosłownie wkładamy ją do rozumu, to tą Ewangelię, którą komuś wkładamy do rozumu, uwiarygodniamy przez to, że modlimy się i dzieje się moc Jezusa Chrystusa. Dzieją się znaki, cuda i uzdrowienia. To, co mówisz, jeśli poprzesz uzdrowieniem, to uwiarygadniasz, czyli pokazujesz człowiekowi, że Bóg jest żywy. Że Bóg naprawdę działa. Nasze głoszenie dlatego tak łatwo wchodzi ludziom do rozumu, bo widzą moc Boga, która potężnie przejawia się przez ręce i usta tej osoby, która przemawia. Że kiedy kładziesz ręce i modlisz się o chorego i on zostaje uzdrowiony, to wtedy ten człowiek mówi: wierzę, że Bóg jest żywy, bo zostałem uzdrowiony i nie wierzę tylko w to, co ty mówisz, ale widzę, że Bóg to potwierdza. O tym tu Paweł pisze. Także jeśli jakiś pastor mądrze gada, ale nie potrafi uczynić z mocy Ducha Świętego ani jednego cudu czy uzdrowienia, to jest to tylko mądre gadanie. I żeby wyjaśnić to nauczanie, pastor musi znowu mówić piękne kolejne kazanie. Ale człowiek, kiedy słucha nas, niewierzący, mówi: ale udowodnij, że to, co mówisz, jest prawdą. Że ten Bóg jest, że On działa. Że On nadal uzdrawia i czyni cuda. Nauczanie ludzi wierzących ma tylko wtedy sens i wchodzi łatwo ludziom do rozumu, i sprawia, że ludzkie serca się otwierają, jeśli głoszenie jest poparte cudami i uzdrowieniami. Tak twierdzi apostoł Paweł. W tym liście do Kolosan mówi: działającego we mnie Boga w mocy. Że zwiastujemy wam Ewangelię, kładąc do rozumu każdemu człowiekowi, nauczając każdego człowieka w całej mądrości. Mówi tak, staramy się głosić jak najmądrzej, aby postawić każdego człowieka jako dojrzałego w Chrystusie. Chcemy, żeby każdy z ludzi przypominał jak dojrzałe jabłko. Oto w tym się właśnie trudzę. Ale trudzę się walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Że ten mój trud jest poparty znakami i cudami Jego mocą. Wtedy łatwiej jest wkładać do rozumu ludziom i oni bardziej są otwarci, kiedy widzą, że Bóg działa i potwierdza to, co głosimy poprzez znaki, cuda i uzdrowienia. Wtedy czyjeś serce się otwiera i ktoś mówi: to, co mówisz, ma sens, bo widzę, że Bóg jest żywy. Ostatnio byłem na wyjeździe, w jednym zborze usługiwałem na temat uzdrowienia. I opowiadałem same świadectwa z uzdrowień i trochę na temat wiary, zaufania do Jezusa. I poprosiłem ludzi, żeby podnieśli rękę tych, których coś boli. 10 osób podniosło rękę. To było w miejscowości Koło. I powiedziałem: wyjdźcie do przodu, bo Pan Bóg chce dzisiaj was uzdrowić. I kiedy położyłem na nich ręce, to wszyscy zostali uzdrowieni. Wszyscy, których bolały kolana, kręgosłupy, wnętrzności, Jeden chłopak młody wyszedł z gorączką, miał ból głowy. Kiedy położyłem na nim ręce, pytam się, czy coś się zmieniło. Był bardzo zdziwiony, mówi, przestała mnie boleć głowa, przestało mnie boleć gardło i całe przeziębienie odeszło. Młoda kobieta, którą bolał kręgosłup, po krótkiej modlitwie powiedziała, że w ogóle ją nie boli kręgosłup. Powiedziała, zobaczymy, jak będzie jutro. Pastor się śmiał i mówi, jutro będzie boleć. Ale mówi, no nie, nie chcę tego powiedzieć. Ale wszystkie 10 osób zostały uzdrowione i nikogo nic nie bolało. O tym Paweł pisze, że kiedy głosisz, że Bóg jest dobry i kiedy mówisz, że Bóg jest żywy i kiedy mówisz, że Bogu na tobie zależy i Bóg ciebie kocha i kiedy mówisz, że Bóg cię wyrwał z królestwa ciemności, a objawem królestwa ciemności są choroby, bóle, problemy, to ktoś mówi, to udowodnij, że to jest prawda. I wtedy ktoś mu może powiedzieć, wiesz, tak było 2000 lat temu, jak Jezus chodził po ziemi, ale teraz tak się nie dzieje. Ale zupełnie inaczej człowiek słucha, kiedy kładziesz ręce, człowiek zostaje uzdrowiony, to jego serce się otwiera i mówi, słuchałem tego i nie wierzyłem. Nie miałem wiary, ale kiedy wyszedłem do przodu, modliłem się o kobietę, która nie mogła podnosić ręki, a pracuje zawodowo. I kiedy pomodliłem się, zaczęła ją podnosić. A kiedy siadła do ławki, zaczęła ją normalnie podnosić. I ciągle na głos powtarzała, nie wierzę, nie wierzę. To jest niemożliwe. Ale w tym momencie, później z pastorem rozmawiałem i on mówi, ta osoba jest wierząca i odpada od Boga. I w tym momencie, kiedy Bóg kogoś dotyka się i uzdrawia, kto jest odpada od Boga, łatwiej tej osobie znowu zacząć chodzić regularnie do kościoła, łatwiej jest czytać Biblię i łatwiej się jest modlić. Na tym polega Królestwo Boże. Królestwo Boże przejawia się przez znaki, cuda i uzdrowienia. Królestwo Boże, mówi apostoł Paweł, nie jest oparte o mądre gadanie, że przekonujesz kogoś przez dyskusje, wykłady, ale przez to, że Bóg działa w swojej mocy. Amen.